Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani poseł, zaskoczyły panią wyniki referendum w Krakowie?
Nie, nie zaskoczyły. Zaskoczyła mnie frekwencja, że udało się przeprowadzić to referendum, jeżeli chodzi o odwołanie prezydenta miasta Krakowa. Nie udało się w stosunku do Rady Miasta. Tam zabrakło odrobiny głosów.
Trochę inne były te progi frekwencyjne. 3/5 biorących udział w głosowaniu w wyborze, w wyborach samorządowych, czy to Rady Miasta, czy prezydenta, musiałoby wziąć udział w takim referendum, żeby ono było ważne. Z perspektywy wyboru prezydenta to się udało. Tam były dwie tury. W pierwszej turze trochę wyższa ta frekwencja przy głosowaniu na Radę Miasta, więc to się nie udało. Ale nie zaskoczyło panią? Dlaczego nie?
Bo bardzo sprawnie poszło zbieranie podpisów, które umożliwiło w ogóle zwołanie tego referendum. W związku z tym czuć było taką determinację samych mieszkańców Krakowa co do tego, żeby je przeprowadzić. I tutaj te apele, zwłaszcza pana prezydenta dotychczasowego, żeby nie iść na referendum, po prostu się nie sprawdziły.
Mm-hmm, to była zła taktyka, to znaczy było trzeba postawić na to, żeby zachęcić też zwolenników do pójścia do głosowania i poparcia prezydenta?
No, z perspektywy czasu możemy...
No bo wiadomo, że poszli przeciwnicy tylko, tak? No wynik wskazuje ewidentnie tam 95% czy więcej. Zobaczymy, jakie będą oficjalne te dane jeszcze. Zagłosowało za tym, żeby prezydenta Miszalskiego odwołać. No więc siłą rzeczy poszli tylko przeciwnicy.
Najważniejsze, zawsze referendum jest świętem demokracji. W związku z tym właśnie taka taktyka mówiąca o tym, że najlepiej nie idźcie, jeżeli mnie popieracie, pokazuje, że jednak są mieszkańcy, te kilka tysięcy osób, które poszło, które zbudowało frekwencję, a jednocześnie głosowało przeciw odwołaniu prezydenta miasta Krakowa. W związku z tym tutaj no, moim osobistym zdaniem nie powinniśmy nigdy dążyć do tego, żeby zabraniać ludziom wypowiadania się, zwłaszcza w wyborach, w referendach i tego typu inicjatywach, no bo to jest święto demokracji.
I czkawką się może odbić, jak się okazuje. Widzi pani jakieś porównania między Krakowem a Gdynią, pani miastem?
O, i to by było zbyt daleko idące. Ja nie czuję, żeby gdynianie na tym etapie mieli taką determinację, żeby właśnie tworzyć komitety referendalne, zbierać podpisy pod tym, żeby takie referendum mogło się odbyć. Choć oczywiście...
Pojawiają się takie głosy.
Pojawiają się głosy, no bo to zawsze jest taka możliwość wskazania bądź też żółtej, bądź też czerwonej kartki ekipie rządzącej. I to jest pełne prawo każdego mieszkańca do tego, żeby jeżeli coś mu się nie podoba, to podnosił właśnie taki głos, że to nie jest tak, że wybrany prezydent musi rządzić przez 5 lat, tylko istnieją mechanizmy prawne umożliwiające jego odwołanie.
Mm-hmm. Będziecie próbowali sięgnąć po to stanowisko samorządowe jako Polska 2050?
No mamy świetnego kandydata, bo to jest przewodniczący Komisji Sprawiedliwości, nasz przewodniczący klubu Paweł Ślis, ale decyzja jeszcze nie została podjęta. Wiem, że panu przewodniczącemu bardzo dobrze pracuje się w Sejmie. Ja osobiście też bym bardzo pewnie tęskniła za jego prowadzeniem.
Ale jeżeli ktoś, to Paweł Ślis właśnie, jak rozumiem.
Przypuszczam, że tak.
Mhm, dobrze, ten temat zakończmy. Ostatni weekend, albo nawet można powiedzieć ostatnie dni, bo to nie tylko weekend, to są no też ciekawe informacje, tak można powiedzieć, o fałszywych alarmach, które pojawiają się. No ten najgłośniejszy to ten alarm w Gdańsku właśnie, kiedy służby weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego, ale podobne alarmy dotyczące wcześniej, czy to Tomasza Sakiewicza, czy nawet Jarosława Kaczyńskiego. Jak pani na to patrzy? Co się dzieje tak na dobrą sprawę?
Po pierwsze, bardzo proszę wszystkich polityków każdej opcji, jak i opinię publiczną, żeby jak najbardziej doceniać i nadal szanować strażaków, ratowników medycznych, policjantów, bo to są po prostu funkcjonariusze, którzy pilnują naszego bezpieczeństwa i nie wyobrażam sobie, żeby pod napływem teraz różnego rodzaju sprzecznych informacji któryś z tych funkcjonariuszy miał w pewnym momencie powiedzieć, ale ja się boję gdzieś wejść i udzielać pomocy z tego względu, że po prostu będę posądzony o to, że naruszyłem mir domowy, a tam naprawdę może umierać człowiek, tak? Więc to jest w tym wszystkim najważniejsze.
Wiemy, że te wszystkie alarmy były fałszywe, no ale prawo mówi jednoznacznie, no kiedy funkcjonariusz wykonuje swoje obowiązki, no nie narusza miru domowego.
Oczywiście, że tak, więc z jednej strony mamy do czynienia, i to nie jest tylko i wyłącznie teraz, za czasów tej ekipy rządzącej. To miało miejsce także i wcześniej, ale wiemy, że mamy wojnę hybrydową, że...
Mówi pani o fałszywych alarmach, że
tak,
one miały miejsce.
Dokładnie tak, że mamy do czynienia właśnie z tym, że czasami są te fałszywe alarmy, podobno aż 55 tysięcy w skali roku, wynikające...
Takie dane MSW podało, tak.
Tak, wynikające z tego, że po prostu niekiedy nasze społeczeństwo głupio się bawi, bo to trzeba w ten sposób nazwać, a czasami one wynikają po prostu z tego, że ktoś chce te nastroje i niepokoje społeczne wywołać.
I jak pani sądzi, jak jest w tej sytuacji?
To nie zostało zbadane. Ja nie mam tutaj jednoznacznej opinii czy informacji na ten temat. Dowiedzieliśmy się po fakcie, że to mieszkanie nie zostało zgłoszone przez pana prezydenta jako mieszkanie rodzinne. Tak bynajmniej pan wiceminister Mroczek to przedstawił.
No nie było objęte takim monitoringiem, powiedzmy, Służby Ochrony Państwa.
Dokładnie tak. Więc też podnoszenie tego, że to było mieszkanie prezydenta, czy należące do rodziny prezydenta po fakcie, a nie zostało służby tego nie wiedziały, no to jest kreowanie polityki właśnie na tych takich niebezpiecznie wywoływanych nastrojach społecznych. I tutaj powinniśmy być daleko ostrożni. Oczywiście także oczekuję, żeby rząd jak najszybciej zidentyfikował sprawców i tutaj mógł przedstawić nam rzetelne dane na ten temat, ale z drugiej strony apeluję do opozycji, żeby nie wykorzystywała tego politycznie, bo to nie są łatwe kwestie, które można rozwiązać po prostu z dnia na dzień.
A jak pani ocenia skuteczność tych apeli o niewykorzystywanie tej sytuacji do bieżącej walki politycznej?
No weekend pokazał tak naprawdę, co się wydarzyło. Każde serwisy informacyjne, każde programy telewizyjne, czy też radiowe takie, gdzie ludzie mogli ze sobą debatować, skupiały się na tym, że jedna strona naskakiwała do gardeł drugiej stronie. I ta polaryzacja polityczna jak najbardziej przez to się pogłębia i ona wcale nie służy temu, żeby rozwiązać sprawę, tylko żeby wywoływać te niepokojące nastroje społeczne.
Pani poseł, zostawmy ten temat, chcę skupić się na czymś zupełnie innym. Na polityce alkoholowej. Pani sobie wzięła za takiego wroga publicznego numer jeden alkohol, idąc do Sejmu, przesadza?
Nie, to jest zbyt daleko idące.
Ale miała pani założenia takie, żeby zmienić część przepisów w Polsce dotyczącej sprzedaży alkoholu i reklamowania też alkoholu. Jak pani ocenia skuteczność tych działań?
Powiem tak, to jest naturalna konsekwencja wyuczonego przeze mnie zawodu, czyli specjalisty zdrowia publicznego i do polityki szczerze nie szłam z tym, żeby zmienić politykę antyalkoholową, ponieważ wiedziałam, że to jest bardzo szerokie pole do uregulowania i że tak naprawdę bez poparcia społecznego nie uda się tego zrobić. Mhm. I to poparcie społeczne w pewnym momencie się bardzo mocno wywołało, między innymi przez decyzje, jakie zostały podjęte przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, czyli nie ustalenie tego nocnego zakazu sprzedaży w całym mieście.
Tak zwana nocna prohibicja. Tak.
Dokładnie tak. I wtedy mieszkańcy Warszawy, ale też i cała Polska zaczęła mówić, nie, alkohol jest zbyt mocno dostępny, to nie powinno tak wyglądać, że jest tańszy w sklepach niż woda dla dziecka. I mieliśmy i mamy nadal taką możliwość, żeby właśnie na tej kanwie to wykorzystać. Prace się toczą. Mamy złożone dwie ustawy. Jedna to jest podwyższenie akcyzy na alkohol i tutaj odbyło się pierwsze czytanie. Teraz kwestia komisji, czy projekt zostanie zamrożony, czy jednak będzie przeprowadzony. Złożyliśmy taki
czyli
wniosek.
Czyli jest ten projekt w komisjach, jak rozumiem.
Właśnie projekt po pierwszym czytaniu zostało zgłoszone, że może zostać odrzucony. Wniosek o odrzucenie został zgłoszony i wniosek o przekazanie sprawozdania do początku czerwca. Będziemy nad tym głosować teraz w środę. gdy zacznie się Sejm. Przypuszczam, że wniosek o odrzucenie przepadnie. Czy uda nam się zmobilizować komisję do tego, żeby w przeciągu dwóch posiedzeń Sejmu przygotowała sprawozdanie, czyli tak naprawdę przeprowadziła pierwsze czytanie? Tego nie jestem pewna. Ale chciałabym, żeby tak było. Z drugiej strony rząd zapowiada swój projekt ustawy,
Dokładnie.
Tylko pamiętajmy, tamten to też jest projekt rządowy, tylko zapisaliśmy, że właśnie ta podwyżka ma iść na te cele zdrowotne, czyli profilaktykę i leczenie uzależnień oraz, że wejdzie w dłuższej perspektywie czasu, to jest raptem pół roku, a nie dwa tygodnie. Druga sprawa, to są dwa poselskie projekty ustawy tej antyalkoholowej o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zakładają między innymi kwestie zakazu promocji i reklamy, zwłaszcza piwa, a w moim projekcie Polski 2050 także piwa 0%, no bo tak naprawdę uważamy, że owszem, ono może być używane, ale nie powinno być promowane, bo często marką, nazwą, symbolem, opakowaniem sugeruje, że jest to po prostu piwo alkoholowe. I tutaj, no niestety, stanęły nam inne kraje, między innymi europejskie, które po prostu wyraziły się, że potrzebują większego uzasadnienia, że nie są pewne, czy to jest dobry kierunek. No i to jest tak zwane spowalnianie i osłabianie przepisów prawa. Ale my jesteśmy jako Komisja Zdrowia i jako parlamentarzyści bardzo mocno zdeterminowani. Czekamy do lipca, kiedy ten proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, mam nadzieję, że już przejdzie i będziemy mogli podjąć po prostu jeden wspólny projekt ustawy, który zostanie w Sejmie przegłosowany.
Wystarczy kadencji, żeby zdążyć z tą próbą zmian?
Tak. Spodziewałam się, że uda nam się do wakacji to zrobić. Jest jeszcze taka możliwość, ale to będzie dosłownie na żyletki kilkudniowe, żeby to do końca wakacji naszych, bo w sierpniu Sejm nie pracuje, móc to przeprowadzić. Jeżeli właśnie Komisja Europejska da zielone światło, że możemy to procedować. Niemniej jednak wierzę, że w tym roku przyjmiemy jak najbardziej nową politykę antyalkoholową dla całej Polski.
Pani poseł, Polska 2050 chce podnieść wiek emerytalny kobietom?
Nie. Nie. Tutaj nasza przewodnicząca Katarzyna Połczyńska-Nałęcz mówi tylko o tym, że powinniśmy rozpocząć dyskusję w tym temacie, bo Polska ma tak naprawdę największą różnicę pomiędzy przejściem na emeryturę pomiędzy kobietami a mężczyznami z krajów Unii Europejskiej. Widzimy, jaka jest demografia. Solidarność społeczna także wymaga tego, żeby móc właśnie się zastanowić nad różnego rodzaju rozwiązaniami. Jak na razie może nie apelujemy, ale namawiamy do tego, żeby dla dobra samych kobiet, które przechodzą na emeryturę, tam gdzie jest to możliwe, postarać się przejść na emeryturę chociaż rok, dwa lata później, ze względu na to, że po prostu ta emerytura będzie wyższa. Ale uważamy, że powinniśmy rozpocząć w ogóle dyskusję na ten temat.
Ale celem, jak rozumiem, jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zastanawiam się, czy...
No, to jest zbyt daleko idące i podkreślam, to jest raczej...
To do czego ta dyskusja ma zmierzać?
To jest raczej kwestia tutaj narracji samej naszej przewodniczącej i tu chciałabym podkreślić, że jesteśmy przed rozmową całego klubu z przewodniczącą, która z tym już wyszła do mediów. Czy to jest w jakiej perspektywie czasu i czy to jest najlepszy możliwy kierunek, ale no owszem, tak naprawdę żaden polityk nie powinien uciekać od tego, żeby mówić jak jest i jak mogłoby być, gdybyśmy cokolwiek zmienili w tym temacie.
Pytam między innymi dlatego, bo jakbyśmy tak spojrzeli w przeszłość i przypomnieli sobie takie czasy, kiedy ministrem pracy, polityki społecznej, rodziny był Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiek emerytalny w Polsce został podniesiony. O czkawce dzisiaj mówiliśmy, no to czkawką się to odbiło opcji rządzącej wtedy. Nie jest to grząski grunt, na który próbujecie wejść, żeby ratować śladowe ilości poparcia sondażowego dla Polski 2050?
Zawsze jest to grząski grunt, ale znowu, to jest kwestia też trochę badania nastroju społecznego. Mhm. I ja osobiście, fakt, że pewnie mam ograniczone możliwości dotarcia do wszystkich wpisów, ale w tych wpisach właśnie pani przewodniczącej Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz pod jej wpisami na ten temat widzę same, czy większość pozytywnych odpowiedzi na to. Więc tutaj duże badania być może przed nami, które by pokazały, czy jesteśmy otwarci na dyskusję w tym zakresie. Oczywiście sami jako Polska 2050 tego nie przeprowadzimy. W polityce nie wystarczy mieć racji, trzeba jeszcze mieć większość. Tak naprawdę... Owszem, te nasze notowania są niskie, ale z drugiej strony my zawsze jesteśmy o wartościach i o sprawach. I szczerze, kwestia tego, jak się będzie żyło na emeryturze i kobietom, i mężczyznom, jest właśnie o sprawie, tak? Czyli o tym, czy jesteśmy teraz przygotowani na to, że jeszcze chwilę temu dopłacaliśmy z budżetu państwa 130 miliardów złotych do emerytur. W tym roku będzie to już 160 miliardów złotych. Emerytów nam przybywa. No niestety dzieci i osób w wieku produkcyjnym
ubywa,
więc czysta matematyka wskazuje na to, że powinniśmy w pewnym momencie rozpocząć tą dyskusję polityczną.
Matematyka w polityce jest niestety taka, że 1 plus 1 nie zawsze daje 2, a często nie daje nawet 1,5, tak bym powiedział. To będzie puenta naszego spotkania, bo czas tam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego tygodnia.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, z którą rozmawiał Kuba Kaługa.